Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. Dzisiaj trochę dźwięków z Ukrainy. Dzięki Biełsatowi oraz Państwu, którzy wspierają mnie na Patronite i Zrzutce, udało mi się odwiedzić Kijów oraz obwód żytomierski. Przypominam, że w tym tygodniu opowiadałem o tym, jak Władimir Putin niszczył stosunki Rosji z Ukrainą oraz rozmawiałem o polityce Londynu wobec rosyjskiej agresji. Jeśli ktoś nie słuchał, serdecznie zachęcam do posłuchania. A teraz rozpoczynamy kolejny Po prostu Wschód. Tak brzmi Kijowski Plac Niepodległości, czyli Majdan w południe. Z głośników rozbrzmiewa hymn ukraińskiej stolicy „Jak Ciebie nie kochać, Kijowie mój”. Plac jest jednak wyjątkowo pusty w porównaniu z czasem pokoju. Przechodzą nieliczni piesi, a obok zamkniętych restauracji kręcą się żołnierze z długą bronią. Anatolij, który mieszka w centrum Kijowa, podkreśla, że i tak w mieście jest teraz dużo życia w porównaniu z tym, co było na początku rosyjskiej agresji. W pierwszych dwóch tygodniach nie było w ogóle widać samochodów. Jeden to już było wydarzenie. Co kilka dni była godzina policyjna przez dwa dni, ponieważ były rosyjskie grupy zwiadowczo-dywersyjne. Na początku w ogóle nie działały sklepy. Po kilku dniach je otwarto. Ludzie wszystko wykupili, oprócz drogich produktów, na przykład jakichś drogich szamponów czy mydła. Po dwóch, trzech tygodniach już się ułożyło i było wszystko, ale jak za ZSRR. Jedna mąka, jeden rodzaj jajek, jeden rodzaj chleba. Ale teraz już wszystko jest różnych producentów. Rzeczywiście, szczególnie duże supermarkety są nieźle zaopatrzone. Istnieją jednak ograniczenia na sprzedaż alkoholu. Jest ona dozwolona tylko od 11 do 16. Transport publiczny działa bardzo słabo. Metro jeździ co 40 minut i nie wszystkie stacje działają. Jest problem z pracownikami. Przy wjeździe do stolicy są wzmocnione posterunki wojskowe, a w mieście też na niektórych ulicach są kontrolowane dokumenty. Pojawiły się korki, zauważa mieszkająca pod Kijowem dziennikarka Wiktoria Czyrwa.
Cieszymy się z tego, że trochę miasto już ożywa. Pojawiają się dużo ludzi i widzimy, że w Kijowie jest na pewno spokojniej niż wcześniej, jeszcze tam przez dwa tygodnie temu.
A myślisz, że to jest za wcześnie, ludzie wracają?
Nie mogę powiedzieć. Wiem, że prezydent Kijowa Witalij Kliczko prosi, póki nie przyjeżdżać, nie wraca się, ale bardzo dobrze, doskonale rozumiem tych ludzi, którzy wracają, którzy są zmęczeni tą wojną i strachem i już mają dość tego i po prostu chcą wrócić do domu, dlatego rozumiem ich. Ale czy wcześniej, czy nie, mam nadzieję, że wszystko będzie bezpiecznie.
A jest cały czas strach, że oni wrócą?
Nie mogę powiedzieć, że strach. Podejrzewamy, że mogą, ale na pewno będziemy już spokojniejsi. Odbierzemy to spokojniej niż kiedy to się stało po raz pierwszy. Ale wierzymy w ZSU, w PPU i mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze.
A dlaczego myślisz, że spokojniej podejdzie się do tego?
No, bo jesteśmy już przygotowani. Wiemy, co robić, jeśli oczywiście rakieta nie trafi po prostu do naszego domu.
Wielu mężczyzn służy w armii bądź w obronie terytorialnej, a kobiety wyjechały na zachód z dziećmi. Ochotnikiem został także politolog Stanisław Fedorczuk, który 8 lat temu musiał z obawy o własne życie uciekać z Doniecka. Zapytałem go, czy wiele jest takich osób pochodzących z Zagłębia Donieckiego, które teraz, zamiast wyjechać za granicę, zostały w Ukrainie.
Майже всі. Якщо казати про чоловіків, які мені відомі, тих, хто не є волонтером і не є...
Prawie wszyscy. Jeśli chodzi o mężczyzn, których znam, to każdy jest albo wolontariuszem, albo członkiem obrony terytorialnej, albo zapisał się do wojska. Ważne, żeby zrozumieć, że gdy mówimy o tragedii Buczy, Irpienia czy Hostomela, to większa część ludzi, którzy stracili tam majątki, to przesiedleńcy z obwodów Donieckiego czy Ługańskiego z 2014 roku. Oni nie mogli kupić sobie mieszkania w stolicy i dla nich jedynym wyjściem była ta stosunkowo tania nieruchomość pod Kijowem. Niestety, mam wielu przyjaciół, którzy po raz drugi stracili wszystko. De facto w ciągu 8 lat musieli znów zaczynać swoje życie od zera. Dla większości świadomych przesiedleńców już sam fakt, że musisz drugi raz uciekać, jest makabryczny. ile można uciekać. Przeprowadzimy się do Żytomierza, a potem uciekniemy do Winnicy Chmielnickiego, a potem może do Tarnopola. Do końca życia będziemy uciekać po swojej ziemi. Już nie masz strachu, a jest zmęczenie od tych rosyjskich podludzi, których musisz zabić, powstrzymać i koniec. Już nie jest ważne, ile kogo zginie. Istotny jest rezultat, że my powstrzymamy tę agresję. Damy im po łbach i w taki sposób zbudujemy pokój i porządek w Ukrainie. Pytanie tylko, jak ma wyglądać ukraińskie zwycięstwo i w jaki sposób może zostać ono osiągnięte. Zawsze mówiłem naszym dyplomatom i politykom, jakikolwiek pokój powstaje w wyniku zwycięstwa, a nie rozmów w Stambule czy Mińsku. Bez ukraińskiego zwycięstwa nie można mówić o pokoju. Mam nadzieję, że dzięki temu, że jest wielu ludzi o odpowiedniej motywacji w armii i o obronie terytorialnej, nasze zwycięstwo jest bardzo prawdopodobne. Nawet jeśli Putin zbierze 200 tysięcy wojsk, ukraińska armia jest lepiej motywowana i ma więcej egzemplarzy współczesnej broni. I my walczymy na swojej ziemi, a Putin walczy na cudzej. Jego wojskowi powoli to sobie uświadamiają. Do zabójstw doszło nie tylko dlatego, że Rosjanie uświadomili sobie, że nikt na nich nie czeka, a dlatego, że zdali sobie sprawę, że ludzie ich nienawidzą, że miejscowi, w tym starsi, nie uznają ich za ludzi. Rozumieją, że tu przyszli, żeby zabrać chleb, telewizor i ukraść sedes, zgwałcić i zabić. Zrozumieli, że trafili do wrogiego społeczeństwa, które może nie całe może wziąć broń do ręki, ale będzie do końca stawiać opór. Wszyscy widzieli, co zrobiła Rosja z Donbasem i Krymem. Zamieniła je w marginalne regiony, depresyjne, a życie ludzi tam zmieniła w życie w obozie koncentracyjnym. I nikt nie chce takiego losu. Nie oszukuje się, że przyjdzie Rosja i coś tu stworzy. Wszyscy wiedzą, że gdy przyjdzie Rosja, będzie głód, zniszczenia, rubel i właściwie obóz koncentracyjny, bo nie dasz rady wyjechać z terytoriów okupowanych, gdzie chcesz. Nie otrzymasz pomocy medycznej, czy nawet tych leków, które w Ukrainie sprzedają w każdej aptece. Naszą rozmowę nagrywamy na promenadzie nad Dnieprem. Przerywają ją żołnierze obrony terytorialnej, którzy interesują się, kim jestem i kim jest mój rozmówca. Po kontroli dokumentów i zapewnieniu, że nie robimy zdjęć posterunku, wracamy do rozmowy. Stanisław Fedorczuk. Dobrze, że sprawdzają, biorąc pod uwagę, co tu się działo, gdy miejscowi narkomani za 30-40 dolarów korygowali ogień po własnej dzielnicy. Czy oni są głupi, czy chorzy? Przecież tu mieszkają. Nawet jak są tak nienormalni, to ten ogień zabije ich znajomych, rodzinę, zniszczy szkołę, do której chodzili. 3 dni temu wykryto 16 grup dywersyjnych w ciągu jednego dnia. Czyli widzimy, że dywersanci, którzy są tu od 2014 roku, czy nawet pojawili się w przeddzień wojny, są cały czas znajdowani w mieszkaniach, piwnicach. Niestety, na razie nie widzę podstaw, aby się wyluzować. Zmniejszenie restrykcji w Kijowie jest groźne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Za wcześnie się uspokoiliśmy. Myślę, że posterunki mają pozostać, kontrola dokumentów, godzina policyjna, ograniczenia w sprzedaży alkoholu. Nie rozumiem, dlaczego można go kupować od 11 do 16. I tak w mieście jest dużo wojskowych, obrony terytorialnej, wielu ludzi z bronią. Rozumiem, że ze względów politycznych wiele osób chciałoby powiedzieć, że wojna się skończyła i wygraliśmy. Ale wojna trwa i jest niebezpieczeństwo dla cywilów i władzy politycznej, która działa w Kijowie. Ci dywersanci nie chcą zaszkodzić przedszkolu, szkole czy szpitalowi, a właśnie centrom kierowania wojskowym i politycznym. Dlatego myślę, że za wcześnie jeszcze się uspokajać. Ci, którzy myślą o powrocie do Kijowa, powinni odłożyć swoje plany. Kijów, jak był od XI wieku, tak pozostanie na swoich wzgórzach. Nie ma na razie pełnego poczucia bezpieczeństwa i lepiej się zabezpieczyć i pozostać na tych miejscach, gdzie jest bezpieczeństwo i nie padają bomby i nie strzelają rakiety i gdzie nie ma tylu dywersantów.
Dywersyjno-rozwidowalnych grup.
Takim miejscem, gdzie jest w miarę spokojnie, jest Nowogród Wołyński w obwodzie żytomierskim. Od początku wojny doszło tam do kilku ostrzałów. Udało się uniknąć ofiar. W mieście jest wiele osób polskiego pochodzenia. Wśród nich Wiktoria Szewczenko, prezes Stowarzyszenia Polskiego imienia Juliana Lublińskiego i nauczycielka polskiego. A od początku wojny wolontariuszka pomagająca obronie terytorialnej i wojsku.
A jak można uciekać, kiedy jest wojna? To znaczy, oczywiście nie potępiam tych, którzy wyjechali. oczywiście nawet dziękuję tym, którzy wyjechali z takich gorących miejsc, ponieważ tam, gdzie ludzie zginęli, to jak u nas się mówi czasami, że Bucza to tak jak w Polsce był Katyń, prawda? Powiem o sobie. Polacy to taki lud, który zawsze walczył o swoją niepodległość, walczyli jak lwy. Ukraina to jest miejsce, gdzie się urodziłam, Nowogród Wołyński, dokładnie to jest miejsce, gdzie się urodziłam, więc moja rodzina, no niestety moja mama i córka też tu zostały, chociaż chciałabym, żeby wyjechały, ale nie. No a ja nie umiem strzelać, nie umiem jeździć na czołgu i też walczyć, ale to, co umiem, to robię.
A dużo osób ze stowarzyszenia tak zdecydowało? Zostać?
Zostać? Mhm. Na przykład dzisiaj rozdawaliśmy pomoc i to było około 55 rodzin, które tu zostały ze stowarzyszenia. Przy parafii dużo rodzin zostało. Nie tak wiele, ale zostały rodziny z wieloma dziećmi, gdzie mężczyźni czy mężowie walczą albo w Zbrojnych Siłach Ukrainy, albo właśnie tutaj w obronie terytorialnej miasta.
W sztabie kipi praca, ponieważ właśnie przyszła pomoc z Polski, która musi być przekazana tym, którym jest najbardziej potrzebna. Najcenniejsze są kamizelki kuloodporne i kaski oraz opaski uciskowe. Tych ostatnich szczególnie brakuje. W organizację pomocy jest też zaangażowany pochodzący z Polski ksiądz Tomasz Czopor z pobliskiego Korca.
Jeżeli w czasie pokoju byłem tutaj potrzebny, to w czasie wojny chyba tym bardziej jestem potrzebny, więc ja przepraszam, ja nie rozumiem, jak można zostawić swoją parafię, swoich parafian, swoich bliskich, przyjaciół i tak dalej i wyjeżdżać.
Wolontariuszką jest też była uczennica Wiktorii Szewczenko, Anna Kermazina. Jej mama z siostrami wyjechały z Nowogrodu, a ona została razem z ojcem.
Ja mriela wczyty się malować, a teraz wczy się strzelać.
Marzyłam, żeby uczyć się malować, a uczę się strzelać. Oczywiście potem można się uczyć malować i chciałabym, żeby ten moment nastał jak najszybciej, ale wolałabym uczyć się czegoś twórczego, ładnego, czegoś, co przynosi piękno światu, a ja jestem zmuszona uczyć się strzelać, bronić swojej ojczyzny i domu. To jest straszne i tego bym nie chciała.
To straszne. Тому що цього не хотілося.
Плани Вікторії Шевченко теж są w zawieszeniu. Jest ona jednak przekonana, że Ukraina musi się bronić, ponieważ następna na rosyjskim szlaku będzie Polska.
Ja jako nauczycielka nie istnieję też, bo moje dzieci powyjeżdżały do Polski. Ja jestem bezrobotna. Jako ochotnik wolontariusz oczywiście nie zarabiam. Więc teraz się trzymamy i naprawdę nie myślimy, a co będzie za 2-3 miesiące, kiedy pomyślisz, a jak dalej żyć i za co jeść, bo teraz mamy przed sobą postawione cele, że musimy wypędzić tych wariatów, tych orków z Ukrainy i nie pozwolić, żeby poszło dalej, nie daj Boże, w stronę Polski. Powiem Panu szczerze, nie daj Boże, by ktoś tam wkroczył, czy spróbował na terytorium Polski, mówimy o armii radzieckiej, Jezu, rosyjskiej, dla mnie jest radziecka. Nieważne, czy to byłyby Polacy mieszkający na Ukrainie, czy to byłyby Ukraińcy, mi się wydaje, że wszyscy by po prostu poszli tam walczyć tak samo o Polskę. Ale jestem pewna, że Ukraina się obroni, a Polska nigdy w życiu nie będzie w takiej sytuacji jak teraz Ukraina.
Według opublikowanego tydzień temu sondażu grupy Rating obecnie 80% Ukraińców odczuwa dumę ze swojego państwa. Jeszcze w sierpniu takich osób było 34%. To już wszystko w tym wydaniu Po prostu Wschód. Wszystkim, którzy obchodzą w tę niedzielę Wielkanoc, życzę wesołych świąt i do usłyszenia już w poniedziałek. Żegna się Piotr Pogorzelski.